Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje, przekonywać będą
Michał Zakrzyczkowski
i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zrobić swój pierwszy pokaz, jakich technik używać, aby być bogatym iluzjonistą oraz czy można w Polsce wyżyć z iluzji. Cóż za piękny, śnieżny, biały dzień na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, panie Adrianie.
Kiedy to nagrywamy, jest 7 lutego, widzowie, znaczy słuchacze nas słuchają na początku marca, jest to pewnie drugi tydzień marca, z moich obliczeń tak wynika. Jak się pan dzisiaj czuje? Jak nastawienie do życia?
Ambiwalentne.
Ambiwalentne, tak jak moje stosunki do Filipin w sumie, ambiwalentne.
No i fajnie.
No i fajnie. Dzisiaj taki wdzięczny temat, bo nie tyle będziemy rozmawiać o samej iluzji, tylko bardziej o takiej płaszczyźnie marketingowej. I nie chciałbym, żebyśmy się skupiali na płaszczyźnie artystycznej, czyli na tym, jak przygotować show, jakie sztuczki wybrać, jak się nastawić do pokazu, jak radzić sobie ze stresem i tak dalej, bo o tym mam wrażenie, że porozmawiamy też w innych odcinkach, a dzisiaj skupiamy się stricte na perspektywie takiej performatywnej. Ładny przymiotnik. I będziemy rozmawiać o tym, jak się zareklamować, czy w ogóle warto się reklamować, jak to można zrobić najlepiej i na podstawie naszego bogatego doświadczenia, magicznego dubletu, a także doświadczeń wyciągniętych z czasów kabaretowych, kiedy to mieliśmy kabaret bis lub inne pokrewne nazwy tego rzeczownika. No to mamy pewne doświadczenie w tych sprawach, prawda?
No, to za dużo powiedziane.
Znaczy, no ja mam na pewno.
No.
Dobra, ale ty będziesz tym głosem, który będzie mówił...
Tak, Adrian, ja tak, masz rację.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że nie, ale ty będziesz mówił tak, dobra, tak będzie lepiej, kiedy będziemy zgodni. Mhm. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy robić występy sceniczne? Jeśli chodzi jeszcze o czasy kabaretu.
Było to dawno temu, więc nie pamiętam dokładnie ile, ale no generalnie pamiętam.
Znaczy nie sceniczne, tylko bardziej trawiaste, tak bym to nazwał.
Tak. Podwórkowo-trawiaste.
Tak, podwórkowo-trawiaste, bo mieliśmy z Michałem taką inicjatywę, zrobiliśmy, że postanowiliśmy, że będziemy robić kabaret. Bo tak. Wtedy kabarety były modne, bo to było kiedy? To było
i śmieszne wtedy były.
Wtedy były śmieszne i to było z 13 lat temu? Jak nie więcej?
Jakoś tak, jak przynajmniej zaczynało się jakoś 13 lat temu.
Tak, to się jakoś tak zaczynało. No i wtedy robiliśmy kabarety. Pomyśleliśmy, okej, to nie ma nic prostszego, niż po prostu wystarczy spisać kabarety, które występują w telewizji. Znaczy skecze spisać konkretne do zeszytu, potem nauczyć się ich na pamięć. A często było tak, że w procesie spisywania już się ktoś uczył na pamięć. Albo ja, albo Michał. Chociaż ty chyba więcej spisywałeś tych kabaretów, tak mi się wydaje.
Tak, mi się też wydaje, że chyba ja więcej pisałem, bo też ładniej pisałem.
No, ty byłeś tym gościem od pisania. Ja nie wiem, czemu nie pisałem w sumie. No nie wiem.
Bo brzydko pisałeś.
A ty ładnie.
No ja ładnie.
Znaczy, aha, no dobra, niech będzie. To nie było potwierdzenie jakby z moich ust. No, więc pomyśleliśmy, że w ten sposób będziemy zarabiać na życie nielegalnie. No i że jesteśmy ludźmi...
Raz w roku.
Tak. I cała inicjatywa wyglądała w ten sposób, że po prostu my mieszkamy w domu wielorodzinnym, mamy tu wspólnotę mieszkaniową, no i postanowiliśmy zaprosić wszystkich sąsiadów, tam wywiesiliśmy plakaty na korytarzu głównym, a także zaprosiliśmy rodziny, jakichś wujków, ciotki, kuzynów i nie wiadomo kogo jeszcze, babcie, dziadków.
Znajomych
rodziców i tak dalej. No i dzięki temu szybko się wzbogaciliśmy w jedno popołudnie i mieliśmy pieniądze na sałatki mistrzów z Biedronki.
Tak. O sałatkach mistrzów i w ogóle takich eskapadach trzeba też będzie zrobić odcinek.
To trzeba zrobić osobny odcinek, tak zwany kącik kulinarny po prostu zrobimy. Co je iluzjonista?
O, dokładnie.
Tak. I najlepszą odpowiedzią będzie chyba jedno słowo, zaczynające się na gu, a kończące się na wno. Bo często jedzenie w trasie nie jest zdrowe, ani dobre. Prawda?
Nie wiem, nie byłem nigdy w takiej trasie.
A no w sumie tak, bo my nie mieliśmy jakiegoś takiej trasy jeszcze. Bo nie było kiedy.
No nie. No właśnie.
Tak. No dobra. Więc my to zrobiliśmy w ten sposób, ja tutaj opiszę może z takiej perspektywy marketingowej, że to wyglądało, to po prostu była technika marketingu szeptanego, czyli jedna osoba, najczęściej rodzic, mówił innym znajomym, mówił sąsiadom, no i te osoby różne przychodziły, dzięki temu byliśmy w stanie zgromadzić, ja pamiętam tam, no z 30-40 osób było, nie?
Nie mieliśmy tyle krzeseł nawet, myślę, że to bardziej 20.
Ja myślę, że luzem z 30, jak oglądałem to ostatnie, ja mam na PlayStation starym nagranie, no. Ja tam liczyłem i z jednej strony było osób 16, a z drugiej musiało być tyle samo gdzieś. To chodzi
ponad
30.
Nie pamiętam, żebyśmy mieli tyle krzeseł.
Ale to były też fotele jakieś te twoje, to były pufy ode mnie.
Jakieś, no dobra, no to może tak.
No z 30 osób było, przynajmniej na tym, co kamerowaliśmy. To już nie było jedno z pierwszych, no, ale tam któreś.
W sumie tak, bo pomimo tego, że mieliśmy tam tych lat 13, 14, może mniej, to wiedzieliśmy, kiedy to robić. Jak do ciebie przyjeżdżała rodzina, jak do mnie przyjeżdżała rodzina.
Mistrzowie marketingu.
Dokładnie, tak. Już od dziecka.
I ta inicjatywa nazywała się Popołudniem Kabaretowym i tak naprawdę występował tak. Jeden kabaret, który nie grał swoich skeczy, tylko po prostu to była forma odtwórcza, graliśmy skecze innych, o czym wspominałem wcześniej. No i mam wrażenie, że ta forma, jeśli byśmy przełożyli to na iluzję, to ona może za młodu by się sprawdzała. W takim sensie, że jeśli...
Wydaje mi się, że nawet jakbyś miał odtwarzać sztuczki innych ludzi, to też by się to sprawdzało wśród też rodzin znajomych, ale nie na taką większą skalę.
Tak, ale chodzi mi o samą inicjatywę, nie że odtwarzanie sztuczek, tak jak skeczów, bo to każdy iluzjonista w Polsce robi, że odtwarza skecze innych twórców, bo ciężko wymyślić coś samemu, prawda?
Skecze.
Skecze?
Powiedziałeś skecze.
Ja powiedziałem skecze?
Tak.
A co miałem powiedzieć?
Że sztuczki odtwarza, a nie skecze.
No i fajnie.
No i fajnie.
Tak, tak miało być. No właśnie, tylko chodzi mi o to, że na przykład gdybyśmy w tym momencie mieli coś takiego zrobić, to trochę idiotyczne by było. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Wyobraź sobie, że teraz dajemy kartkę na korytarzu, że będziemy na trawniku robić pokaz.
No zimno jest teraz, to nie bardzo.
No teraz jest zimno, w ogóle śniegiem jest przykryte całe podwórko, bałwana można robić. A dziś jest fajny śnieg, bo jest taki lepki.
To możemy zrobić.
Dobra. Ale ogólnie, no jest to jedna z technik, marketing szeptany. Jego można wykorzystać, jeśli chodzi o iluzję, no to ja pamiętam, że ten marketing szeptany, na moim przypadku jeszcze solowej działalności, bo to chyba też może być kluczowym wskaźnikiem, jeśli chodzi o nas, bo ja zakładam, że będziemy moje strategie, które ja wcześniej sam robiłem, wcielać też u nas w dublecie, bo one były nawet skuteczne, nie? I na tej zasadzie... No?
Zlecam. Ty jesteś mózgiem tej operacji, o może tak.
Ja jestem mózgiem, a ty jesteś Pinky.
Tak.
Dobra. Chociaż w sumie nie pasuje. No, chociaż jesteś wyższy, no to prawda. No, ale w każdym razie, zanim zawładniemy światem, no to mamy ten marketing szeptany, który bardzo dobrze się sprawdza w ogóle, jeśli robisz dobry pokaz i na tej zasadzie znajomi, zleceniodawcy polecają cię dalej. Ja tak miałem w przypadku występów szkolnych bardzo często. Nawet nie chciałem tego robić, bo to było za psie pieniądze, ale chodzi o to, że wiesz, jedna dyrektorka powiedziała drugiej dyrektorce, potem ta dyrektorka do mnie zadzwoniła, że jak chcę na imprezę, albo na przykład tak Woźby był. To pamiętam, że co roku miałem tak jakby zaproszenie do tych samych tam 4-5 placówek. Nie? Bo to jest po prostu marketing szeptany. Nic ci to nie kosztuje, po prostu robisz dobrą rzecz i na tej zasadzie ktoś inny o tobie mówi i robi marketing za ciebie. Tak samo na przykład Burger Drwala w McDonaldzie działa. Nie ma czegoś takiego, znaczy oni dawali na początku kampanię, teraz też niby dają, bo oni są bogatą firmą, więc mogą sobie to pozwolić, ale bardziej chodzi o to, że ludzie na Facebooku, na Instagramie sami sobie przesyłają wiadomości w stylu ej, Drwal już jest i są memy z tym. I to się po prostu samo nakręca.
No, to prawda.
Tylko dojście do tego też nie jest takie fajne, no bo na początku ten pierwszy pokaz musisz załatwić. No i co nam pozostaje? Pomyślałem, że takie klasyczne metody marketingu, co byś o nich powiedział? Na przykład o ulotkach, o wizytówkach, o stronie internetowej, czy o fanpage'u?
W przypadku pokazu iluzjonistycznego ulotki nie sądzę, że są dobrym pomysłem.
Okej, no ja znam iluzjonistów, którzy takie ulotki stosują. Znaczy ulotki, no nie wiem jak to nazwać.
Generalnie, może tak... Temat dzisiejszego odcinka nie jest moim konikiem, więc ja tutaj raczej będę przytakiwał, mówił tak, Adrian, masz rację. No.
No?
No, tak, Adrian, masz rację.
Ale co z tą dygresją było? Czekaj, masz coś więcej powiedzieć, że dlaczego ulotki nie są dobrym pomysłem?
Dlaczego nie są? Bo zamokną.
Bo zamokną.
Tak.
A wizytówki?
Nie no, ulotki na przykład są... Nie sądzę, żeby w ogóle ulotki były dobrym elementem marketingu, jeżeli chodzi o pokazy. Chyba, że jest to pokaz w jakiejś małej mieścinie, gdzie no, rozniesienie takich ulotek to kwestia pół godziny.
Że będzie cyrk grał na stadionie.
No tak właśnie myślę, że cyrk to jest chyba taka jedyna impreza, gdzie ulotki mają jakiś sens. Ale
cyrk to jest tak... jedyna impreza. Mistrz Mowy Polskiej.
No.
Nie, no dobrze. Ale no rzeczywiście, no, ja też uważam,
że... A wizytówki, tak jak już przechodzimy płynnie do kolejnego pytania, które mi zadałeś. Wizytówki, ale po spektaklu, który wykonałeś, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale pójść gdzieś po prostu, hej, jestem magikiem, masz tu moją wizytówkę, no nie przekonam ludzi do zatrudnienia cię.
No tak, no bo to jest też taka forma też troszkę marketingu szeptanego. Znaczy, to nie jest marketing szeptany stricte, ale po pokazie ktoś powie, że wow, fajny pokaz, chciałbym też mieć cię u siebie. No i wtedy jak dajesz wizytówkę, no to jest niby staromodne i niby jesteśmy w social mediach i tak dalej, ale mimo wszystko kawałek jakiejś rzeczy od drugiej osoby jest bardziej jakiś taki nacechowany emocjonalnie niż zaproszenie do fanpage'a na Facebooku, nie? Bo
może nawet trochę wiążący, co nie?
Trochę też wiążący. Dlatego tak samo na przykład teraz ja widzę, że strategie marketingowe niby idą do przodu, ale cały czas na przykład są rozdawane długopisy i to działa. Wiesz, długopisy przez firmy, czy ołówki przez różne firmy budowlane na przykład, wiesz o jakie mi chodzi, albo remontowe.
Tak.
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 Albo jakieś sklepy duże, no. To jest...
Już nie ma.
Już nie ma tego?
W tym momencie nie.
Aha, może przez COVID.
Tak, dokładnie.
Aha, no właśnie. No bo to było fajne, w sensie ja mam kolekcję pokaźną z tego sklepu, o którym w tym momencie mówimy i chyba każdy wie, słuchacz.
Tak.
Tak, ale no.
Tak też myślę, że iluzja jest takim rodzajem dobra, w takim sensie czymś, co możesz kupić, czyli pokaz iluzjonistyczny jest takim rodzajem dobra, który kupisz... raczej tylko wtedy, kiedy zobaczysz jakąś próbkę.
Mhm.
Czyli nie tak na przykład, jak okleisz sobie samochód, że wstawiasz szyby, to nikt nie powie, a proszę filmik, jak wstawia pan szyby, to dopiero pana kupię, tylko i nie szuka filmów na YouTubie, jak ten koleś czy ta firma wstawia szyby, tylko widząc, potrzebujesz, żeby ktoś wstawił ci szyby, widzisz, że ktoś się tak reklamuje, jest duża szansa, że po prostu zadzwonisz i dogadasz się. A w przypadku iluzjonisty, czy jakichś tego typu pokazów, występów, musisz mieć jakąś próbkę jakąkolwiek, zanim zdecydujesz się na zakup.
I tu poruszyłeś bardzo, ale to bardzo ważną kwestię teoretyczną, o której pewnie nie masz pojęcia bladego z marketingu, ale...
Dokładnie.
Ale dobry trop bardzo, bo chodzi o to, że pokaz iluzjonistyczny jest pokazem, który nie jest niezbędny naszego życia. Po prostu iluzjoniści muszą kreować potrzebę występu, kreować potrzebę usługi, na przykład żeby uatrakcyjnić jakąś imprezę, żeby coś zrobić. To nie jest tak, że na przykład jak mechanik działa, nie? Psuje ci się samochód, to ty masz potrzebę, idziesz do mechanika. A w przypadku pokazu iluzjonisty to nie jest tak, że stracisz życie, bo musisz zobaczyć pokaz, tylko ta potrzeba jest mimo wszystko kreowana, więc tutaj trzeba dać taką próbkę ludziom, żeby oni mimo wszystko zobaczyli, z czym to się je, dlatego tak ważne w tym momencie jest ta, ważna jest ta przestrzeń wideo i te wszystkie showreele, jakieś trailery, zwiastunki, promo i tak dalej, one mają teraz kluczową rolę w marketingu, jeśli chodzi o branżę usług. Dlatego każdy, kto nas słucha, iluzjonista, powinien skupić się na przekazie wideo, bo on jest bardzo mocny i nadal przez najbliższe, myślę, dziesięciolecia będzie dalej mocny, bo z nami jest od długiego czasu i on się cały czas rozwija, ale mimo wszystko on, mam wrażenie, że on nie zatraci się tak nigdy jakoś szczególnie mocno, przynajmniej...
Ciężko wyobrazić sobie jakąś inną formę przekazu reklamy.
No właśnie o tym mówię,
siebie.
No bo... Sam jakiś plakat, jak trzymasz gołębia czy kapelusz, no to on nic nie mówi, bo to każdy może się ubrać, nawet jakiś aktor, czy no nawet zwykły Marek z, nie wiem skąd, ze Szklarskiej Poręby. Nie znam takiej osoby, ale to jest przykład. On też może być iluzjonistą, a dopiero próbka jakaś tam...
W jego głowie.
Tak. A to też jest ciekawa kwestia, jeśli chodzi o promo. Jak zrobić dobre promo iluzjonistyczne? My jeszcze promo nie mamy, bo nie.
Nie potrzebujemy.
Potrzebujemy?
Nie potrzebujemy.
Znaczy ja myślę, że potrzebujemy, ale my to zrobimy troszkę inaczej, ale to już nie chcę teraz mówić na podcaście, żeby nie odgapili od nas.
Musimy zrobić tak, żeby występ iluzjonistyczny był potrzebą.
Tak, trzeba tak kierować potrzebę. No tak.
Tak.
No i trzeba się tak...
chrzciny, czy wesele, czy komunia, czy pogrzeb.
To trzeba wytworzyć taką potrzebę, że ludzie, którzy mają jakąkolwiek imprezę, to trzeba zrobić tak ludziom w Polsce w głowach, że oni pomyślą, okej, pokaz iluzjonisty. A nawet nie jednego. Po co jednego? Dwóch. Magiczny dublet. To jest ten wybór.
Dokładnie.
Trzeba taki archetyp po prostu. Impreza równa się iluzjonista. Albo ści.
Nie, impreza równa się magiczny dublet.
Aha, to już, żeby to zrobić, no to potrzebujemy dużego budżetu. Ale pamiętam, jak w jednym z ostatnich odcinków mówiłeś o tym, że mamy bogatych pradziadków, którzy założyli banki szwajcarskie, więc damy radę.
Którzy założyli Szwajcarię.
Założyli te... Każdy, znaczy nasi pradziadkowie, każdy z nich, bo ich było ilu? 2, 4, 8, tak? Czyli nie wiem, ile tam możesz mieć pradziadków. Ale w każdym razie oni założyli te, jak to się nazywa, nie landy w Szwajcarii, kantony?
Oj, nie wiem. Nie interesuję się polityką, geopolityką.
Aha. No dobra. Ale kantony są w Chinach, ale w Szwajcarii też są na pewno. Tak, to kantony będą. No dobra, w każdym razie odbiegliśmy troszkę od tematu, ale to jest charakterystyczna cecha podcastu Klub Czarna Magia. Tak po polsku.
Pięknie.
No. Więc teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy do strony www. Jeśli chodzi o promowanie siebie, swoich usług i tak dalej. I myślę, że strona www... Strony www tam powstawały w latach 90., wiesz, takie jakieś początki w Polsce, jeśli o to chodzi. I mam wrażenie, że one tak jakby nie zatraciły się mimo wszystko. Nawet jeśli teraz jest Facebook, jest Instagram i mamy tam konta, to mimo wszystko takim must have'em, jeśli chodzi o to, jest posiadanie swojej strony internetowej. Sam Instagram czy Facebook nie wystarczy. To jest moje zdanie przynajmniej, jak obserwuję rynek.
Nawet z własnego doświadczenia mam tak, że jeżeli szukam jakichś rzeczy, coś chcę kupić, czy... szukam jakiejś restauracji, czegoś takiego. Kompletnie inaczej widzę, kiedy dana firma czy restauracja ma swoją stronę, a kompletnie inaczej, kiedy ma tylko stronę na Facebooku.
Tak, bo jak
nie
ktoś ma stronę,
że
to już...
jest, że to jest absolutny deal breaker i że nie skorzystam z tej firmy, sklepu, restauracji. Aczkolwiek, jeżeli miałbym do wyboru, to wybrałbym firmę, która ma swoją stronę.
Tak, bo to też tak bardziej uwiarygadnia firmę w oczach klienta, mam wrażenie.
Bo na Facebooku jednak założyć stronę nie jest trudno, a mieć własną stronę znaczy, że już jednak jakieś starania były włożone w to.
Tak, chociaż jeśli ktoś robił stronę, to wie, że to nie jest też nic trudnego, ale dla zwykłego klienta to może być naprawdę dużo, taka strona internetowa i wiesz, swój adres w ogóle, domena.pl, to już w ogóle jak ktoś coś takiego ma. Nie, także wydaje mi się, że to nie jest duży koszt, bo założenie strony internetowej i... na czas jednego roku, łącznie z hostingiem, czyli domena plus hosting, no to jest kwestia tam 100 zł. Można znaleźć w Polsce takie serwisy. No i zrobienie tego, to albo można to zrobić samemu i się trochę natrudzić przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, ale na YouTubie są wszystkie poradniki od A do Z, jak zrobić stronę bardzo łatwo, nawet w dzień. Albo można to zlecić firmie, która za to weźmie 2000, nie? No to już, ale wydaje mi się, że to jest inwestycja, która jest ważna. Bo zawsze, na przykład jak się reklamujesz na jakichś portalach, na stronach agencji koncertowych czy eventowych, to mimo wszystko warto jest podać swoją stronę i z tej strony dopiero przekierowywać ludzi do social mediów, a nie na odwrót. Bo ze strony tak jakby, strona jest tym rdzeniem całej marki, bo na niej możesz dać swój tak jakby branding, swoją identyfikację wizualną, swoje kolory, a mimo wszystko Facebook i Instagram rządzą się swoimi prawami i tam nie możesz ustawić tego, jak ty chcesz widzieć siebie i swoją markę, tylko możesz ewentualnie logo dodać, no i nic więcej, bo posty wyglądają tak samo u każdego twórcy, nie?
Tak.
To jest ciekawy wniosek. Warto zapisać, zanotować, jeśli ktoś słucha tego uważnie.
Zanotuj.
Dobrze, ale prócz tego wiadomo, że fanpage też jest ważny w tych czasach. Nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o Facebooka, Facebook powoli wymiera. Ja już to czuję w kościach.
No nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy trochę. Wczoraj tak. Czy przedwczoraj.
Tak, no bo wszedł teraz Clubhouse. No ludzie tego słuchający będą już pewnie mieli Clubhouse, a teraz jeszcze go nie mają. Ale za miesiąc już myślę, że dotrze to do większej liczby osób. No i to jest nowa aplikacja, która zaczyna powoli podbijać rynek, ale mam wrażenie, że Facebooko-sceptycy powiedzą, o Clubhouse wyprze wszystko. A ja mam wrażenie, że tak nie będzie mimo wszystko, bo Clubhouse jest platformą audio. I na Clubhouse można tylko mówić, nic się nie widzi, widzi się tylko zdjęcia ludzi, którzy gadają i nic więcej. A Facebook jest platformą wizualną i mam wrażenie, że Facebook dalej zostanie, mimo tego, że iOS chce namieszać troszkę z tym nowym systemem i chce zablokować reklamy, no ale też mi się nie wydaje, żeby to był jakiś taki duży krok. Ja na początku byłem bardzo nastawiony tak pro, a teraz myślę, że to tak, w sumie no co to zmieni, nie? Kolejna jakaś tam rzecz. A Facebook się i tak utrzyma, także nie ma co chyba jakoś, nie wiem, katastroficznie podchodzi do tego, także fanpage na Facebooku i Instagram, ewentualnie YouTube, ale o tym też gadaliśmy w innym odcinku. Czy iluzjonista powinien...
Facebook zostanie, bo jakby będzie pewnie trudniej znaleźć nowych widzów, fanów potencjalnych kupujących, ale będą ci stali cały czas.
Tak. No i też mnóstwo ludzi ma Facebooka w Polsce i to nie jest tak, że oni nagle usuną konta, chociaż... Ten czas niby rośnie, jak patrząc na statystyki, jeśli chodzi o sesję na Facebooku dzienną przeciętnego Polaka, no to ja mam wrażenie, że on rośnie, przynajmniej takie badania gdzieś mi trafiły w ręce, ale to nie jest jakoś też tak dużo czasu, także no ale dobra, odejdźmy od tego.
No ja zauważyłem u siebie, że z wiekiem, w ciągu ostatnich paru lat moja aktywność na Facebooku bardzo spadła.
Znaczy, ja mam coś takiego, że ja mam włączoną na iPhone'ie blokadę, to znaczy, że mogę siedzieć 10 minut, znaczy 15 minut i potem mi daje, że przekroczyłeś limit. Ale ja zauważam, że nawet jak mam ten limit, to ja w ogóle go nie wykorzystuję, czyli siedzę mniej niż 15 minut w rzeczywistości. Czasem siedzę 5, czasem 2, chociaż niby mam taką pracę, że pracuję w social mediach, ale no nie śledzę, no bo po co, nie chce mi się.
Ja tylko i wyłącznie na przykład jak... nie, mam przerwę w pracy albo po prostu się nudzę, to przejrzę, co na feedzie się dzieje, ale zauważyłem, że kiedyś, gdzie rzucałem post średnio nie wiem, parę razy w tygodniu, potem raz w tygodniu, to z poprzedniego roku mam tylko 3 posty całego roku.
O kurde!
No.
No to ja wrzucałem dużo, jak prowadziłem swoje jakieś tam fanpage'e różne, te psychologiczne i tak dalej. To wtedy nawet 3 posty dziennie.
No to wtedy wiadomo. Ale
na prywatnym ale taki... ja praktycznie nic nie daję. W sensie teraz nie wiem, co dawałem ostatnio. Nawet nie pamiętam. Chyba, że zdjęcie jakieś zmienię sobie czasem, żeby...
No to się czasami zdarzy.
No, ale mamy jedno i to samo chyba, odkąd założyliśmy.
Tak, żeby nie skłamać, to w 2020...
No.
4 posty, w czym jedno to zmiana zdjęcia profilowego. I to było wszystko.
Ja. No to nie wiem, jak ty możesz. Wszyscy po prostu marketingowcy...
No nie potrzebujemy po prostu tego do szczęścia.
No ale wszyscy marketingowcy powiedzieliby, że marnujesz swoje życie, bo nie dodajesz postów na Facebooku i po co żyjesz?
No nie wiem, właśnie.
Wszyscy marketingowcy oprócz mnie, bo ja bym tak nie powiedział.
O, no to jesteś moim ulubionym marketingowcem.
Tak, ja tak nie uważam, żeby tak było. No dobra. Przeszliśmy przez te 3 wymiary chyba. I teraz jak pozyskiwać w ogóle ludzi do pierwszego pokazu? To jest ciekawa kwestia, bo moim zdaniem, ja na przykład jak robiłem na początku tą moją działalność artystyczną, tak? To ja zacząłem od YouTube'a i z tego YouTube'a przechodził mi ruch na maila i tak dalej. Dostawałem jakieś tam propozycje, ale teraz widzę, że co?
Że
ważniejsze, mimo wszystko, jest reklamowanie się w różnych źródłach na takiej zasadzie, że reklamowanie się u zewnętrznych partnerów. I to jest pewnie rada, której nigdzie nikt nie usłyszy i w Polsce nikt jej nie powie z iluzjonistów, bo będą się bać, ale ja to mogę powiedzieć otwarcie, że najbardziej dochodową platformą, w mojej ocenie, są wszystkie platformy weselne. Na nich po prostu jest strasznie duży ruch i nie tylko na nich pary weselne szukają ludzi, szukają iluzjonistów na swoją imprezę, ale także są tam firmy, które także piszą przez ten portal. Jest kilka takich portalów, ale w moim odczuciu warto się zgłosić do różnych agencji koncertowych, do agencji eventowych, nawet czasem do domów mediowych, bo oni czasem też tam organizują jakieś różne rzeczy. I im więcej tak jakby mamy zasięgów, kontaktów zbudowanych tak na zasadzie organicznej, tym lepiej to potem idzie, bo jesteśmy częściej wyświetlani, czy to w wyszukiwarce Google'a, czy też jest większe prawdopodobieństwo. I tu po prostu działa zwykła matematyka. Jeśli nasze nazwisko pokaże się na 10 stronach, to będzie lepiej wyglądać, niż kiedy się pokaże na stronie jednej albo dwóch. Przy czym jedna to jest nasz fanpage. Nie, to już w ogóle.
Tak, no a też to napędza potem marketing szeptany. Jeżeli im więcej ludzi o nas wie, tym więcej ludzi o nas szepta.
Tak, a nawet szepcze.
A nawet.
No, także to fajnie bardzo działa. I tu wszystkim bym polecał z tego miejsca. Ja wiem, że teraz to jest taki trochę strzał w kolano marketingowy, ale ja mam wrażenie, że jakość się sama broni. Ja zawsze wychodzę z tego założenia, że jeśli ktoś chce coś dobrego, to ja wiem, że nawet jakiś słaby iluzjonista założy teraz wszędzie konta, to i tak on nie będzie miał tylu pokazów, co na przykład my, bo jest gorszy wizerunkowo. Albo gorszy, jeśli chodzi o sam pokaz. Jest nudny. Szczerość to podstawa w marketingu.
To prawda.
Żartuję, bo tam jest dużo kłamstw, ale tak, ale u nas szczerość jest podstawą w magicznym dublecie. Nie lubimy polskich iluzjonistów za bardzo.
Nie znam za wielu polskich iluzjonistów.
Ja też nie.
Tak osobiście.
Tych, co znam osobiście, to lubię ich, ale tych, których nie znam, to nie lubię. Ja mam prostą regułę selekcji. To jest prosta reguła. Dobra. I jeszcze chciałbym zrobić taki powrót do przeszłości. Mm-hmm. O, mogłeś to do polecajki w ogóle dać, ten film. Że na przykład u mnie to zaczęło się od Dolnośląskiej Gali Talentów. A chyba ciebie już nie było w szkole. Nie wiem, czy byłeś, czy nie w liceum? Chyba już nie.
Chyba nie kojarzę.
Bo ja dostałem pani od angielskiego, pani Żaneta. Znalazła razem z panią Magdaleną, która uczyła języka niemieckiego. To kojarzysz dwie panie?
Oczywiście.
Lubisz?
Lubią.
Pozdrawiamy serdecznie. Pewnie tego nie słuchają, ale pozdrawiamy.
Ale pozdrawiamy na wszelki wypadek.
Tak, to one, mam wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje, że znalazły Dolnośląską Galę Talentów. I to było takie wydarzenie, które dużo zmieniło, bo dzięki temu ja miałem tak jakby na papierze dane to, że jestem kimś. Znaczy, w sensie to nie było jakieś super prestiżowe, bo to nie było Mam Talent z TVN-owskie. Mhm. Ale to było na takiej zasadzie, że wiesz, na Dolnym Śląsku mnóstwo ludzi mnie zobaczyło, bo najpierw wygrałem tutaj eliminacje takie strefowe, a potem jeszcze byłem laureatem. Bo się okazało, że w tym roku, w którym ja byłem, nie było nagród pieniężnych. Tak akurat, wiesz? Rok temu były, 2 lata temu wcześniej też były, rok później też były, a w tym roku, kiedy ja, to akurat nie, jakoś tak wyszło, przepraszam.
No, to jak zwykle.
Tak, ale no, i byłem w tym teatrze tam w Polanicy Zdrój i tam ludzie się zjechali, jakieś telewizje, coś tam i też się tam pokazałem i przez to też tak jakby znowu ten marketing szeptano, o którym ja mówiłem i ty mówiłeś przedtem, on się napędzał mimo wszystko, bo ja tam zrobiłem w ogóle Elvisa na tym finale. Malowanie Elvisa, nie?
Tak.
I kurczę, ludzie byli tak w szoku, że nawet jak jakieś tam dzieci śpiewały, czy wiesz, ktoś tam grał, nie wiem, na gitarze nogami, to nie porwał tak
Czyli
ludzi jak
absolutny
iluzja.
Faworyt publiczności polskiej?
No to całe ja.
Nie, mówię o śpiewających dzieciach albo grających nogami na gitarze.
Tak, no o tym mówię, no. Jeszcze niewidome najczęściej.
O tak, i bez rodziców.
I bez rąk.
I bez rąk.
Dlatego gra nogami. No ale tutaj się śmieję, ale no rzeczywiście troszkę tak jest, że te emocje w tych talent show są bardzo ważne i im bardziej ktoś jest pokrzywdzony...
Przez to ważniejsze od samego występu.
Tak, tak, tak. No to się przekłada też na sprawy wizerunkowe. No ale tak, w każdym razie to doświadczenie nauczyło mnie tego, że warto tak jakby próbować i nawet jeśli ja byłem sceptyczny na początku do tej imprezy, bo sobie pomyślałem, no kurczę, ja już jestem wielkim talentem, po co mam tam iść, to, że tak nieskromnie powiem, to dużo mi dało później, bo potem mogłem się chwalić na różnych portalach, że tam laureat którejś tam Dolnośląskiej Gali Talentów i to był, wiesz, takie... Jak ludzie to z Dolnego Śląska zobaczyli, to pomyśleli, o, to jest coś ważnego. I niby to jest błaha rzecz, ale do CV można wpisać zawsze, a do artystycznego CV warto wpisywać dużo rzeczy.
Tak jest.
I też chciałem porozmawiać troszkę o czym? O YouTubie, ale to już rozmawialiśmy o nim, to nie będziemy o tym rozmawiać. Dlaczego o tym powiedziałem? Nie wiem. Nie Dobra, wiem. I mam jeszcze tak jakby 3 zagadnienia. Pierwsze to mam zagadnienie, mój pierwszy pokaz firmowy, o tym chciałbym troszkę powiedzieć tak krótko. Potem pokazy w barach i klubach, jak się reklamować, jak się dostawać, żeby ludzie troszkę wiedzieli. Potem powiem o pierwszym pokazie magicznego dubletu podczas WOŚP-u, ile trwało załatwienie tego pokazu. I potem powiemy troszkę o social mediach na koniec, dobra? To tak szybko, tylko tak Dobrze. Podsumowałem, żeby ludzie wiedzieli, z czym się jeszcze będzie...
Na co czekać.
Tak, na co czekać, dobra. To ja szybko idę do pierwszego pokazu firmowego, mam wrażenie, że to jest ważne dla ludzi, a chodziło o to, że w którymś tam dniu, to był prawdopodobnie Międzynarodowy Dzień Iluzjonisty, pewien hotel we Wrocławiu, taki dość znaczny, jeden z największych, wymyślił sobie, że chce iluzjonistę, bo otwiera specjalny pokój, tak zwany pokój tematyczny w swoim hotelu. Tam można kupić po prostu miejsce sobie w tym pokoju i w tym pokoju spędzić noc. Albo 2, albo 3, zależy ile się zapłaci pieniędzy. I to był taki pokój deluxe. No i okazało się, że zadzwonił do mnie pan Hubert, znaczy pan kolega w sumie mój teraz, bo znamy się na ty, ale...
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy serdecznie, chociaż on mnie chyba teraz nie lubi, bo on chciał, żebym przyszedł do niego na kawę, a ja mu, pamiętam, nie odpisałem, bo jakoś coś tam robiłem, w sensie pamiętam, że nie chciałem nie przyjść, że chciałem nie przyjść, tylko po prostu nie odpisałem, bo coś robiłem i zapomniałem o tym. I potem 3 dni później, 4 zobaczyłem, że mu nie odpisałem i głupio mi było odpisać. I czekałem po prostu i tak już do tej pory nie odpisałem, więc taka jest ta sytuacja. No.
Ale jesteś.
No jestem, no zły, ale no nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja wtedy byłem młody, głupi. W każdym razie już nie mogę się pokazać w tym hotelu, a szkoda, bo byłyby zlecenia. To tak nie można robić ogólnie z klientami, trzeba utrzymać dobre kontakty. Ale no, tak to jest, jak masz natłok obowiązków, zapomnisz odpisać, a potem ci głupio, bo tak odczytałeś, nic nie odpisałeś i tak dziwnie, czy się odezwać, czy nie. No nie wiem, w każdym razie zadzwonili do mnie i ja się tam strasznie sfrajerzyłem, to od razu mogę powiedzieć. Bo wziąłem 50, no 50 parę, prawie 60% mojej stawki, takiej normalnej. Bo pomyślałem, dzwoni do mnie poważny hotel, jeszcze nie miałem nigdy takiego jakiegoś fajnego pokazu, a kurczę. Co mi tam szkodzi, bo oni się negocjowali ze mną, ja wtedy nie znałem się tak na negocjacjach, znaczy może znałem się, ale teoretycznie, a to nie jest to samo, mimo wszystko.
No tak.
I się trochę, byłem cykorem i dlatego, ale to i tak były dobre pieniądze jak na tyle czasu roboty. Ja tam po prostu wystąpiłem podczas śniadania przez chyba godzinę i po południu podczas otwarcia tego pokoju. I ja byłem tak jakby ryjem tej kampanii, nazwijmy to, nie? Także fajne doświadczenie. I on się do mnie zgłosił właśnie przez ten portal weselny, co ciekawe.
No proszę.
Że wpisał tam gdzieś iluzjonista Wrocław i ja się tam wyświetliłem jako jeden z pierwszych i wiesz. I to było zlecenie. Fajne bardzo. Ale pamiętam, że się sfrajerzyłem. I to trzeba podkreślić. Ale nie o to chodzi. Bo nie w życiu nie tylko chodzi o pieniądze, tylko o doświadczenie. I już nabyłem dzięki temu wydarzeniu mocnego doświadczenia, ale no tak.
Już się nie sfrajerzysz.
Tak. I teraz kolejny punkt, bo to jest tak jakby pierwszy pokaz firmowy. Jak to załatwiać? To też nie chcemy tutaj wchodzić w konkretne zasady marketingowe, bo to będzie na naszym kursie dla wybrańców za 9997 zł, ale teraz chcemy powiedzieć o pewnym pokazie w klubie. Pamiętasz, kiedy nagrywaliśmy we Wrocławii sztuczki i nas wywalili?
Tak.
Pamiętasz? I pamiętasz, tak. Gdzie poszliśmy potem nagrywać?
Na dworzec, gdzie robiliśmy sztuczkę dla jakiejś pary, która potem do ciebie napisała. Jeszcze tego samego dnia chyba nawet to było, ta dziewczyna.
Pamiętasz to?
Tak, pamiętam.
I potem od razu dostałem pokaz w tym klubie, w którym ta dziewczyna pracowała.
Tak.
W Świdnicy. Masakra, co? Taka historia śmieszna.
Mhm.
Mnie to bawiło. I co ciekawe, ten pokaz w jakimś takim, nie chcę powiedzieć, że kiepskim klubie, ale no, znaczy fajnym klubie, ogólnie klimat super był tam w środku, ale wiadomo, że klub to jest tak jakby jakaś działalność gospodarcza czyjaś, malutka firma, rodzinna najczęściej i tak dalej. I ja tam praktycznie zarobiłem tyle samo, co w tym hotelu międzynarodowym.
No proszę.
To wyobraź sobie skalę.
No.
Wstyd i zażenowanie,
też takim,
no ale...
Chyba, bo to w jakim mieście było?
Ten klub w Świdnicy.
Świdnicy. No więc też tak. To nie jest takie bardzo duże miasto. Nie mówię, że to jest małe miasto, ale nie jest to tak duże jak właśnie Wrocław, czy Poznań, czy Kraków. Więc
no tak.
Też to jest warte chyba powiedzenia, żeby nie odrzucać propozycji, które wydają nam się, że mogą być nieopłacalne, bo się można zdziwić.
Tak, i poza tym ja uwielbiam takie pokazy klubowe czy barowe, bo tam są, wiesz, ludzie, którzy przyszli, żeby się pobawić i to widać po nich po prostu. Oni sobie tam piją coś, sobie jedzą, chrupią. Oni nie są tam na siłę jak na pokazach firmowych, że ich wyciągają po prostu i sieć tu, bo jest impreza firmowa, musisz się integrować, tylko oni tam przychodzą z rodzinami, z przyjaciółmi i się śmieją i są w dobrym nastroju najczęściej. Są lekko podchmieleni najczęściej, ale tak delikatnie, nie ma żadnych burt, hałasów, w bramę nikt nie kopie. I w związku z tym uwielbiam to. I w ogóle dostałem info od tego pana po tym pokazie, że jeśli będę miał coś nowego, to mogę od razu wpadać, więc czuję, że mamy już pierwszy pokaz załatwiony w barze klubie.
No to ja jestem zadowolony z tego.
No to czekamy tylko na rozluźnienie, rozprężenie się gospodarcze. Troszkę więcej wolności pewnie na wiosnę, lato i co? I pewnie tam zagościmy. I to jest tak jakby ciągnięcie jednego pokazu i wyciąganie z niego pokazu drugiego.
Pięknie powiedziane.
No właśnie chciałem to jakoś inaczej powiedzieć, ale nie wiedziałem, jak to ugryźć. W każdym razie tak. I teraz przejdźmy do pierwszego pokazu magicznego dubletu. Panie Michale, proszę powiedzieć, kiedy to miało miejsce?
To miało miejsce rok temu w styczniu.
W styczniu. Pamiętasz którego?
Nie wiem, czemu 13 mi siedzi w głowie, ale nie mam pojęcia.
Mi siedzi 9, wiesz? Ale ja już sprawdzam, kiedy to
tego.
Było. Styczeń.
Sprawdzasz?
No to było na pewno w niedzielę, bo to był WOŚP, więc
Tak.
albo 12, albo 5.
To ja byłem bliżej.
Znaczy,
wydaje
nie
mi się,
wiem.
Że to był 12.
Wiesz co, mógłbym w sumie wpisać tutaj w przeglądarce WOŚP 2020, wtedy by nam wyskoczyła data, nie? To by było mądrzejsze.
No, ale tak.
No.
To było w pierwszy albo drugi tydzień stycznia w takim razie po prostu. Wydaje mi się, że drugi.
Mhm.
W Ziębickim Centrum Kultury.
Tak było.
W malowniczej miejscowości Ziębice, z której pochodzimy.
Tak było.
Nie pamiętam. A, to jakoś dużo wcześniej mi już chyba o tym mówiłeś, że pokaz, że musimy przygotować, że ten, no i.
Znaczy, bo my oficjalnie magiczny dublet założyliśmy na w grudniu. Taki pomysł
tak.
padł.
Tak.
I pamiętam, że 1 stycznia chyba wszedł na YouTube'a film, czym jest magiczny dublet. Jakoś tak na początku roku było. I już tam w kolejnym tygodniu mieliśmy pierwszy pokaz. Także 2 tygodnie
tak.
o tak jakby założenia oficjalnego magicznego dubletu mieliśmy już swój pierwszy pokaz, co jest troszkę ewenementem, bo tak jeśli ktoś zaczyna z iluzją, to wie, że zdobycie pierwszego pokazu nie jest takie łatwe. Chyba, że ma się kontakty, nie? No to wtedy jest dużo łatwiej, tak jak w naszym przypadku. Ale
2 tygodnie też zrobiliśmy program?
No.
Pamiętam, dlaczego miałem tyle czasu, że siedziałem w domu, bo powinienem być w pracy.
Ja nie wiem, co ty robiłeś, ale to było na takiej zasadzie, że my się, pamiętam, zgadaliśmy jakoś, to było w granicy moich urodzin, czyli gdzieś tam 11 grudnia mniej więcej, gdzieś taki pomysł upadł, bo zawsze ja w grudniu oglądam Pena i Tellera dużo i potem mam ochotę na robienie czegoś. I ty powiedziałeś, no spoko, fajnie, spoko. I od razu się rzuciłeś jak łysy na co się rzuca łysy?
Na suchary.
No właśnie chciałem powiedzieć szczerbaty. Tak, i co wtedy się działo? Nie, to się to stało tak, że my się zawiązaliśmy. Gdzieś na te święta było troszkę więcej czasu, to troszkę tam myśleliśmy, bo ty w okresie świątecznym byłeś tutaj chyba.
Tak.
I wymyśliliśmy ten program składający się z 5 efektów. Taki podstawowy
Całkiem
programik.
Całkiem dobry program.
Jaki?
Całkiem dobry program.
No, znaczy podobał mi się, tylko trzeba go troszkę było... stuningować, nie? Ale ogólnie...
A to nie było tak, że byliśmy w pasażu grunwaldzkim wtedy w grudniu i byliśmy na kawie, czy tam herbacie, czy czymkolwiek i padł pomysł właśnie tej nazwy pierwszego show i tak dalej?
Było tak.
Było.
Siedzieliśmy tam na górze, na pierwszym piętrze, pamiętam.
Tak, wtedy to jechaliśmy do Wrocławia z twoją dziewczyną.
No. Jak tajemniczo.
Nie pamiętam, kiedy to było, ale to chyba w grudniu było.
To było w grudniu. Niemożliwe, że to było w listopadzie, bo w listopadzie jeszcze nic takiego nie wymyślaliśmy takiego nic. Bo ja bym to pamiętał. To był grudzień na 100%. Więc można plus minus założyć, że w miesiąc czasu tam nam to wszystko zajęło.
Tak.
Ale też ciekawe było to, że ja popełniłem największą wpadkę marketingową, bo miałem wrażenie, że koncert cały tego WOŚP-u kończy się gdzieś o godzinie tam 17 i coś tam i pomyślałem... I pani z organizacji, ja zadzwoniłem do niej, miałem do niej numer i powiedziała mi, no jasne panie Adrianie, zapraszamy serdecznie, tak godzina 15 panu pasuje? A ja powiedziałem, sobie pomyślałem, koncert kończy się o 17 pewnie gdzieś, no bo tak zawsze tak szybko, bo to jakieś tam dzieci będą od rana występować, potem coś tam i my gdzieś na finał mniej więcej. No to kurczę, super godzina, dużo ludzi będzie i tak dalej. A się okazało, że my otwieraliśmy ten koncert.
A nie jako drudzy po jakichś tam dzieciakach śpiewających?
Nie wiem, czy drudzy, ale mało ludzi było w każdym razie.
No tak, mało ludzi było, to prawda.
Prawie nikogo nie było. Puste trybuny.
No.
Pamiętam, że byli twoi rodzice pierwszy raz chyba na takim czymś. W sensie na pierwszym pokazie, no. Śmiesznie było.
Było śmiesznie.
No ale
trudno.
Z tą
płytą chodnikową, znaczy z tym, z kostką chodnikową przyjechaliśmy.
Tak, bo do jednej sztuczki była potrzebna, do openera pewnego. No właśnie,
tak.
Więc tak wspominamy ten pierwszy pokaz. I jeszcze co? Nie wiem, jak możemy to zakończyć. Jeszcze pytałem, mam jedno pytanie, czy nachalna reklama w social mediach jest konieczna? Dlaczego o to pytam? Bo widzę paru iluzjonistów obecnie, jest taki trend, że oni bardzo mocno przywiązują wagę do swojego Facebooka, Instagrama i oni bardzo dużo treści publikują. Także po prostu... Nie chcę powiedzieć zaśmiecają, chociaż o tym myślę, ale nie powiem.
Okej.
Oni bardzo mocno pokazują, tak jakby atrybuują się na iluzjonistów, czyli wszędzie są karty, wszędzie są jakieś książki magiczne, wszędzie są jakieś wypowiedzi magiczne i tak dalej, i tak dalej. Czy to według ciebie jest trafna strategia na pozyskanie pokazu? Bo tutaj patrzę z perspektywy wizerunkowej stricte.
Ale patrzymy tylko na social media, tak?
Tak, no bo chodzi mi o to, że są tacy ludzie, i to nie tylko w Polsce, ale ja zauważam to wśród moich niektórych znajomych, że po prostu tą magią można się wyżygać po oglądaniu po prostu Instagrama ich czy Facebooka. Wszędzie jest monotematycznie. Mhm. No i pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe wizerunkowo? Chodzi mi tylko o sam wizerunek, bo wizerunek przekłada się potem na marketing, bo wizerunek jest częścią marketingu.
Wydaje mi się, że to zależy od tego, w jaką publikę próbujemy się wstrzelić.
No, to rozwiń swoją myśl.
Proszę? Rozwiń swoją myśl. Bo jeżeli na przykład chcemy grać tam, nie, właśnie w hotelach czy na jakichś imprezach firmowych, no to nie sądzę, żeby kogoś to w ogóle interesowało, co robisz w czasie wolnym. Tylko czy jesteś dobrym iluzjonistą i czy będą się dobrze bawili ludzie.
Mhm, no rzeczywiście tak może być. I ja też mam problem z tym, tak? Że... No mów dalej, bo ci przerywam.
Mów. No już trudno, przerwałeś, to dokończ.
No teraz to już mi też wyleciało z głowy, co chciałem powiedzieć.
Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakieś puby czy restauracje, to być może, aczkolwiek to już nie ma jakiejś reguły, tylko zależy, kto cię szuka. Kim jest osoba, która szuka iluzjonisty na imprezę, czy do baru, czy do pubu. Bo jeżeli na przykład jest osobą, która też dużo w social mediach spędza czasu i widzi, że, jakby jest, że jesteś osobą, która w kółko czyta jakieś książki, doszkala się, no to może to docenić. Ale można trafić kompletnie odwrotnie. Może być osoba, która nie ma social mediów, która tylko tam z jednego jakiegoś źródła o tobie wie i to też może ją troszeczkę zniechęcić.
Ja też zagaiłem troszkę ten temat z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że on wiąże się bezpośrednio z moją polecajką, a druga kwestia jest taka, że mam wrażenie, że w tym momencie jest taki nacisk na to, żeby profile prywatne, nasze publiczne, prywatnymi nie do końca były. No bo ktoś powiedział jakieś takie mądre zdanie, nie pamiętam już kto dokładnie, jaki marketingowiec, ale jakiś na pewno, że tak jakby nie ma czegoś takiego jak prywatność w social mediach. Nawet twój profil prywatny jest profilem publicznym. Możesz go zablokować, okej, ale ludzie będą go widzieć, znaczy, że nie jest prywatny, bo jak powiedział Arthur Andrews na pytanie, dlaczego pan nie zdradza swojego życia prywatnego, on powiedział, bo jest prywatne.
Dokładnie.
No i to tak działa też troszkę, mam wrażenie, teraz Facebook. On jest niby prywatny, ale on się robi publiczny i po prostu ludzie, marketingowcy tworzą takie różne śmieszne teorie, które polegają na tym, że wszędzie trzeba pokazywać, co ty robisz w swoim życiu zawodowym, nawet na profilu prywatnym. Przez co ten profil prywatny jest wielką jedną tablicą ogłoszeniową. Ja blisko tego pomysłu nie jestem, bo ja odgradzam to bardzo mocno. Swoją strefę prywatną i to, co publikuję znajomym niektórym, a od tej strefy takiej stricte zawodowej. Ale być może jest to dobra strategia. No i przechodząc teraz do drugiego aspektu, a w sumie do pierwszego, czyli do mojej polecajki, to może ja zacznę dzisiaj wyjątkowo.
Dobrze.
To ja powiem o polecajce, o książce marketingowej. Zastanawiałem się, jaką mogę polecić, no bo jako czynny marketingowiec, za przeproszeniem, troszkę tych książek przeczytałem i w sumie nie wiedziałem do końca, czy bardziej naukowe coś, czy bardziej lekkie, poradnikowe. No i ostatecznie wybrałem coś, co pewnie wszyscy czytali ludzie, którzy się interesują marketingiem, a mianowicie Gary V. Przebij się. Jest to książka wydana przez wydawnictwo OSM Power Marcina Osmana i można ją nabyć normalnie w Polsce po polsku, bo też z Gary V. był pewien problem, ale teraz czyli Marcin Osman stał się dystrybutorem i to nie jest żadna reklama, po prostu tą książkę można tam kupić tylko w Polsce, więc o tym mówię. No i dlaczego to jest ważna książka według mnie? Bo ona pokazuje, jak konkretnie budować strategie reklamowe i marketingowe w mediach społecznościowych na różnych portalach. I mam takie wrażenie, że bardzo blisko jest mi do strategii Gary'ego Vaynerchuka, bo jego strategia polega na jednym wyrazie, czyli hustle. Jest to taka filozofia, która mówi o tym, że po prostu trzeba cały czas coś robić, bo tak bardziej powiem, no minus 18 to powiedziałem, trzeba coś robić ciągle, tak? Rozumiesz?
Tak, dokładnie.
Tak. I blisko mi jest do tej strategii z tego względu, że ja lubię coś robić, lubię publikować nowe rzeczy. Ten podcast jest nawet czymś takim. W sensie moglibyśmy robić jeden odcinek w tygodniu albo jeden odcinek na miesiąc, a w sumie robimy dwa na tydzień. I to jest coś takiego wyjątkowego, bo w Polsce chyba nikt nie robi takich podcastów. Przynajmniej no nie znam nikogo w tym momencie, kto by tak robił z taką częstotliwością.
I też sam pomysł podcastu wyszedł z tego, że po prostu chcieliśmy coś robić, chcieliśmy coś razem zrobić, bo dawno nie mieliśmy takiej okazji.
Tak, no właśnie to jest fajne, żeby też się tym bawić. To nie, no nie chodzi o to, żeby po prostu sztywnym tu być i budować swój wizerunek nie wiadomo jaki, tylko my tu mówimy tak, jak myślimy, dlatego ja często na przykład mówię o konkretnych sytuacjach, które mnie bulwersują, chociaż jeszcze nie użyłem mojej całej mocy, także spokojnie. Niektórym iluzjonistom się jeszcze dostanie w kolejnych odcinkach, ale też nie tylko iluzjonistom, ale także, no może politykom nie, bo chcemy tu stronić od polityki, jakoś tak nie bardzo chcemy chyba w to wchodzić. Czy chcesz?
Panią z warzywniaka się dostanie.
Tak, pani z warzywniaka to już w pierwszym odcinku powinna dostać, ale jeszcze ją oszczędziłem. Więc polecam serdecznie Gary V, przebij się i też ważne jest to, że mi jest blisko tego podejścia hustle, natomiast jeśli ktoś ma podejście w stylu wrzucę jeden post, który będzie bardzo skuteczny, zamiast 7, które będą takie sobie, to ja jestem z tym okej. Okay. Można tak robić. I też mam wrażenie, że czasem ta strategia jest lepsza. W przypadku iluzji mam wrażenie, że ona jest lepsza. Nawet nie takie hustle ciągle, że dawać zdjęcia z pokazów codziennie, gdzie ty nie występujesz, gdzie ty nie byłeś, co nie zrobiłeś, tylko wiesz, jakiś jeden skuteczny post, potem reklamką go dopalić troszkę i to jest fajniejsze w moim odczuciu. Ale są takie branże, które rzeczywiście potrzebują, na przykład sklepy internetowe z sukienkami. Ja mam znajomego, który prowadzi sklep internetowy z sukienkami i z bielizną i on codziennie dodaje jeden post konsekwentnie, no i obroty tego sklepu są na poziomach milionowych, także to jest kurczę coś.
No proszę.
I te posty nie mają jakoś tam dużo lajków, bo mają czasem 20, czasem 50, mimo tego, że ten profil jego obserwuje tam 100 tysięcy osób w internecie na Facebooku, to tych lajków jest stosunkowo mało, nawet bardzo mało. Bo ja mam dużo mniejszy fanpage i nawet my mamy różne fanpage'e i mamy większe zasięgi niż on. Ale chodzi o konsekwencje i o to, że jeśli ktoś chce to zobaczyć, to zobaczy. To są różne podejścia, więc wolałbym tak nie stawać w obronie Garego Vaynerchuka i mówić, że hustle to jest jedyne dobre podejście, albo że hustle to nie jest dobre podejście. Każdy musi sobie to wypośrodkować i jak się czuje najlepiej z konkretną strategią, taką strategię winien wdrożyć do swojej działalności gospodarczej. No i co, Michale, ja już nagadałem się bardzo długo, to teraz ty może swoją polecajkę.
Moją polecajką będzie... Jak już zaczęliśmy od tych kabaretów, no to pierwsze DVD kabaretowe, które kupiliśmy, które chyba ja kupiłem.
Które ty kupiłeś, no nie mogliśmy razem kupić, co ty?
Ale potem pamiętam, że jak już mieliśmy ich kilka, to umawialiśmy się, kto jakie kupi, żeby się nie powtarzać, żeby mieć coś fajnego,
tak,
nowego.
Tak, tak.
Ale pierwsze co, to było chyba pierwsze DVD kabaretu Ani Mrumru.
Chyba tak, chociaż nie wiem,
się
czy to
wydaje.
Było, to było pierwsze, tam pamiętam była, z chipsami było, czekaj, jak to było, porodówka, lekarze, tak, to tam też było to?
A nie sędziowie? W chipsach znalazłem.
To było drugie DVD, to nie było pierwsze. Na 100%, mi się wydaje, że pierwsze to było
Tofik
w ogóle...
tam był na pewno, chińska restauracja.
Tofik, chińska restauracja, no to może tak, ale to jest chyba inny
DVD. W każdym razie
DVD
pierwsze DVD kabaretu Ani Mrumru.
Okej.
Tak, polecam.
Polecam. Ale w ogóle kiedyś tak było inaczej, jak się to wszystko oglądało. Teraz jakoś jest tak inaczej. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma. Znowu ten wniosek.
No bo taka prawda jest.
No ale nie ma co też narzekać w sumie. To my tworzymy przecież rzeczywistość, a nie ona tworzy nas, chyba.
Dobrze.
Czy to będzie jakaś polemika filozoficzna na koniec?
Nie, bo nie skończymy dzisiaj tego odcinka.
Dobra, a tu jeszcze drugi trzeba nagrać zaraz.
Dokładnie.
Zdradziliśmy nasz how no, jak ostatnio powiedziałem.
Tak, how no. How no, how no. Tak jak śpiewa Red Hot Chili Peppers.
Tak, Red Hot Chili Peppers to kolejna polecajka Michała, dwie w jednym. Zlitowałeś się nad nami.
Pewnie,
dzisiaj, pani
bardzo
Michała.
Lubię, więc też polecam.
No i widzisz, można wymyślić polecajkę?
Nawet dwie wymyśliłem podczas tego odcinka.
Można, ale po co?
No.
Cytując klasykę. No dobra, w każdym razie to były nasze dwie polecajki, czyli pierwsze DVD kabaretu Ani Mrumru, do tego Red Hot Chili Peppers, a konkretnie utwór pod tytułem... Tytuł.
Mnie pytasz?
No. Tak zawiesiłem dramatycznie głos.
Other Side to był chyba... To jest chyba Other Side początek.
Other Side... Tak? No dobra, no to skoro to
tak? Zaśpiewaj jeszcze trochę.
Dobra. Ja polecam Garego V, przebij się, żółta książeczka, serdecznie. Ona mi dała też dużo takich, fajne spojrzenie, fajną perspektywę na kampanie marketingowe przeprowadzane przez duże firmy, bo tam jest dużo obrazków, dużo przykładów, a też jest co poczytać. I co, już?
To jak są obrazki, to ja lubię.
Aha, dobra. To ja reklamuję nasz podcast, tak? To już ten moment.
Dobrze.
Dobrze, w takim razie naszego podcastu, czyli Klubu Czarnej Magii, możecie słuchać na różnych, przeróżnych, najrozmaitszych platformach streamingowych, m.in. na Spotify, które jest platformą najbardziej popularną w Polsce. Następnie mamy Apple Podcasts, Google Podcasts i też troszkę mniej znane platformy, tam też jesteśmy, na przykład Castbox, Radio Public, czy Pocket Cast i Overcast, jakieś różne inne platformy, tam wszędzie jesteśmy. Link do tych wszystkich platform znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu na czym? Na YouTubie. Chyba, że tego podcastu słuchacie na jednej z platform, wtedy tylko kliknijcie opcję obserwuj, zafollowujcie nas na Spotify czy na Apple Podcast, a my będziemy przypominać się o nowych odcinkach, a każdy nowy odcinek jest w poniedziałek oraz czwartek o godzinie 18. I tego serdecznie do kolejnego usłyszenia Wam życzymy. To jest nowa forma, którą ja wymyśliłem i teraz tylko profesor Bralczyk musi ją approved. No a to było oczywiście 9. spotkanie Klubu Czarnej Magii. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się ciepło.
A my znikamy.